Amazon chce wyprzedzić konkurencję, wprowadza odważną usługę, która, jak twierdzi gigant, stanie się z czasem standardem. To Amazon Key, czyli kluczy z szyfrem, który otworzy drzwi kurierowi z Amazona, gdy nie ma nas w domu. Trzeba najpierw kupić urządzenie, koszt niemały, bo prawie 900 zł. Za tę cenę dostajemy kamerę i zamek do drzwi, który będzie podłączony do Wi-Fi. Gdy kurier dotrze do domu i nikogo nie zastanie, zeskanuje przesyłkę, informacja dotrze do Amazona, który zdalnie otworzy drzwi od naszego mieszkania. Kamera, którą zainstalujemy w domu, nagra cały proces dostawy. Czy to przyszłość handlu? No i czy znajdą się chętni na taką usługę? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Piotr Górski, prezes Gdańskich Młynów, Adam Protasiuk, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Dobry.
Zakupy dowiezione do domu pod naszą nieobecność za cenę dostępu do naszego mieszkania dla sieci zajmującej się handlem w sieci internetowej. Czy tak będzie wyglądała nasza przyszłość i czy, no nie wiem, panowie by chcieli taką usługę sobie w domu zamontować?
Zdecydowanie nie.
Artur Kiełbasiński.
Nie ma w ogóle takiej opcji, już pomijając wszystkie inne szczegóły. Byłoby to znakomite urządzenie do szpiegowania tego, co się dzieje w domu, pewnych nagrywania czy ujawniania pewnych danych, kto kiedy wychodzi, kto kiedy wchodzi. Nie wierzmy w to, że nie można, że kamera jest całkiem włączona czy całkiem wyłączona. Działa to zupełnie inaczej. Już przy licznikach inteligentnych tak zwanych, które firmy energetyczne montują i które mają liczne swoje zalety. GIODO, czyli Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, sygnalizował, że mogą one służyć do takich, nie chcę powiedzieć, że podejrzanych, ale że mogą być wykorzystywane niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Dlaczego? Widać tam na przykład na takim liczniku moment włączenia i wyłączenia alarmu domowego. I to może być dana, czy jakby przesłanka, żeby ustalić, o której godzinie ktoś wchodzi, wychodzi, kiedy dom jest pusty. I proszę sobie teraz wyobrazić, że takie urządzenie inteligentne z kamerą, z różnymi gadżetami stoi w środku naszego domu. Będziemy, ktoś może dotrzeć do wszelkich danych o nas, kiedy jemy, kiedy śpimy, kiedy co robimy na kanapie. Absolutnie nie wyobrażam sobie takiego urządzenia. To jest taka wizja, takie chcieństwo Amazona, bo oni by chcieli nie czekać na klienta, tylko zawsze tobie dostarczymy. Nie, to musi działać inaczej. Nie lubię ostrych słów, ale to
pomysł. I jeszcze trzeba za to niemało zapłacić.
I trzeba za to zapłacić. Nie, no pomysł jest absurdalny.
Panów zdaniem?
Cóż nam pozostaje, tylko potwierdzić to, co...
Cieszę się.
Adam Protasiuk.
Tutaj może jeszcze jeden aspekt, poza ten inwigilacyjny, to jest taki prosto ludzki, tak? No, jest mieszkanie nasze, dom jest miejscem dla nas intymnym, jest miejscem naszej prywatności i wpuszczanie takie wprost osoby postronnej, no już ten fakt powoduje, że nie wierzę, żeby ten pomysł się w jakiś sposób tam nadzwyczajny rozwinął.
Ja mam trochę odmienne zdanie.
Piotr Górski.
Pierwsza uwaga to jest ze strony Amazona, to jest próba optymalizowania kosztów, bo znakomicie podnoszą koszty przesyłki i te wszystkie sytuacje związane z tym, że odbiorcy przesyłki nie ma w domu. I takich prób pewnie będzie w przyszłości więcej, co jest zupełnie naturalne. Wszędzie się szuka oszczędności. Natomiast w 100% zgadzam się z obawami, które panowie zgłaszają. I jeżeli jeszcze ta usługa ma być płatna, no to nie sądzę, żeby ona spotkała się z tym, że ktokolwiek na to wyrazi zgodę.
To Amazon powinien płacić tym, którzy zainstalują, bo to jest ten... Natomiast to znaczy, ja nie będę reklamował żadnej określonej firmy, ale jeżeli mówimy o tej łatwości doręczania, no to jestem zwolennikiem takiego systemu paczkomatów, gdzie sami sobie sobie odbieramy te przesyłki. Oczywiście nie wszystko tam się zmieści, ale chyba 90%...
Niektóre są bardzo pojemne.
Tak, 90% przesyłek się zmieści. No to jest, dostajemy sygnał, że coś jest i czy pojedziemy za godzinę, za trzy, to nie ma znaczenia. I z badań, które prowadzą te firmy, które są administratorami czy operatorami tych systemów, wynika, że jednak ogromna większość jest w ciągu 10 godzin odbierana. Czyli tak naprawdę jest duży ruch, jest tam pewna zmienność, można to wykorzystywać, ale też kiedyś byłem świadkiem, jak przed świętami było tyle tych przesyłek, że obok stał samochód i pan wydawał te przesyłki z samochodu, bo tyle było przypisanych.
Paczkomat za mały.
Paczkomat się okazał za mały, ale szybciej to rozbudowa tej sieci paczkomatów jest przyszłością niż jakieś takie urządzenia quasi szpiegujące.
No ja się zastanawiałam tutaj, wracając do Amazona, nad kwestiami prawnymi, bo co z odpowiedzialnością za naruszenie systemów? Są hakerzy, prawda?
No więc o tym mowa, tak.
Będą świetnie wiedzieli, kiedy nas nie ma, tak jak zwracałeś na to uwagę, i mogą przyjść opędzlować całe mieszkanie. Z drugiej strony no, są też bardzo kreatywni złodzieje. Co za problem zatrudnić się w takiej firmie kurierskiej, przyjechać sobie grzecznie, paczkę odłożyć i zwinąć inne cenne rzeczy.
No ale to może jest tak, że jak Amazon jest tak kreatywny, to doprowadzając rzecz do absurdu, to razem z urządzeniem zaoferuje nam ubezpieczenie od kradzieży, tak? I pójdzie ale, to w tę stronę.
Może być też dosyć drogie. Zmieniamy temat. Rewolucja w składkach. Próg, od którego przestaje się płacić ZUS, do likwidacji. Zmiany w odprowadzaniu składek na ZUS dadzą kasie państwa ponad 5 miliardów złotych ekstra wpływów w przyszłym roku. Dokument, do którego dotarł dziennik Gazeta Prawna, został skierowany do konsultacji przez partnerów społecznych, a propozycja obejmuje zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od przyszłego roku. Składka będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Czytamy w uzasadnieniu do tego projektu. To dotknie, te zmiany dotkną około 350 tysięcy podatników. Plusy i minusy tego rozwiązania.
No cóż, żarty się skończyły, można powiedzieć, bo jest to chyba pierwsza z takich spektakularnych decyzji tego rządu, która idzie w kierunku drenowania budżetów przedsiębiorców, bo to przedsiębiorca de facto przecież ponosi skutki tej decyzji. Tutaj w tych artykułach, które się pojawiły na ten temat, brakuje jednej istotnej informacji związanej z tym, czy jednocześnie ze zniesieniem tego progu zostanie zniesiony próg związany z wysokością emerytury, tak? Bo z jednej strony, skoro znosimy ten próg, to logika by wskazywała, że...
No mamy system kapitałowy, więc to raczej wydaje się oczywiste.
Ale dzisiaj próg taki istnieje, czyli nie ma...
Ale w powiązaniu właśnie z tym ograniczeniem składkowym.
Tak, więc ja przynajmniej nie dotarłem do informacji takiej, która by potwierdzała, że tak ma być, więc dzisiaj traktuję, że jest to decyzja tylko jednostronna, że tutaj ten próg zostanie zniesiony de facto, a nie zostanie zniesiony próg związany z wysokością przyszłych rent i emerytur. Natomiast tutaj ja widzę taki istotny problem, którego chyba do końca rządzący nie wzięli pod uwagę, bo dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy podatki progresywne, czyli w momencie, kiedy pracownik przechodzi z jednej skali podatkowej do drugiej, to jednocześnie znikało zobowiązanie to ZUS-owskie, tak? Czyli przy czym, że składka ZUS-u nie rosła. I, czyli tak naprawdę ta progresja podatkowa gdzieś tam była zacierana poprzez ten mechanizm. Dzisiaj, jeżeli tego mechanizmu nie będzie, tak, bo do tego to zmierza, to przedsiębiorca, ale też i pracownik bardzo istotnie będzie odczuwał tą progresję podatkową, tak, bo w tym momencie po przekroczeniu skali podatkowej jemu te dochody zaczną radykalnie spadać, ponieważ będą płacone nadal składki ZUS-owskie. To będzie takie, o tym się nie mówi, natomiast to będzie chyba najbardziej taka widoczna dolegliwość związana z tymi zmianami.
Trochę ironicznie mówiąc, było do tej pory tak, że na koniec roku pensje części naszych rodaków stawały się trochę wyższe, dlatego że nie pobierało się tej składki. Oczywiście był wyższy PIT, ale były osoby, które w listopadzie, grudniu się cieszyły. No były takie, co się już w czerwcu cieszyły, ale to jednak bardzo wąska grupa. Teraz będzie tak, że na koniec roku te pensje mogą być rzeczywiście niższe, jeżeli zadziała ten mechanizm. Natomiast ja powiem w ten sposób. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby zlikwidować ten limit 250%, dlatego że on tak naprawdę moim zdaniem wydaje się trochę za niski. Być może powinien być taki limit na przykład 10-krotności średniego wynagrodzenia. Dlaczego? Nie chodzi o to, żeby najbogatsi nie płacili składek ZUS-owskich, ale to, o czym powiedział Adam Protasiuk, jest istotą dyskusji o tej zmianie, która następuje, a mianowicie to, że jeżeli dzisiaj pobieramy wyższą składkę, to za 10, 20, 30 lat skutkiem wyższej składki będą wyższe świadczenia.
Będą na pewno?
No będą, no takie jest założenie. Jest system kapitałowy, emerytura jest pochodną tego, ile mamy składek odłożonych, więc będą. Dlatego wprowadzono ten limit 250% w 99 roku przy reformie, żeby w przyszłości nie wypłacać horrendalnie wysokich emerytur z ZUS-u. Mhm. I tutaj, jeżeli my zupełnie zrezygnujemy z tego, to się okaże, że za 30-40 lat takie horrendalnie wysokie emerytury mogą się pojawić. Jeżeli jakiś prezes banku jest zatrudniony na umowę o pracę, tam wynagrodzenie to są czasami setki tysięcy złotych miesięcznie. Są naprawdę ogromne kwoty. No to potem społeczeństwo całe, ZUS, ten system, który wszyscy współfinansujemy, będzie wypłacał emerytury po 40-50 tysięcy złotych. No ja mam taką obawę, jakby szanując to i namawiając wszystkich do hasła bogaćmy się, szanując to, że są zróżnicowania dochodowe, ale tutaj emerytura z ZUS-u 50 tysięcy złotych to budzi mój lekki niepokój, natomiast taki może być skutek. Więc likwidując ten limit 250% średniego wynagrodzenia, być może należy wprowadzić jeszcze wyższy, żeby na przykład powyżej 10-krotności tego średniego wynagrodzenia nie płacić. Natomiast no, to jest kwestia jakiejś pogłębionej rozmowy i analizy skutków, jak to będzie finansowo wyglądało.
Mm-hmm. Dla mnie to jest to, o czym mówił pan prezes. To jest pierwsze z wielu, które nas czekają w najbliższych latach, posunięć fiskalnych rządu po to, żeby sfinansować te wszystkie wydatki socjalne, które zostały poczyniane w ostatnich dwóch latach i nie ma co tu się wgłębiać w te zawiłości systemu emerytalnego, bo cel jest jeden, uzyskanie zwiększonych wpływów do budżetu.
Dwa groźne wypadki mam tutaj dla Państwa komunikat. Na 252 kilometrze Krajowej Szóstki w Pogorzelicy doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody. Droga w tamtym miejscu jest całkowicie zablokowana. Jak informują nas drogowcy, dwie osoby są ranne. Właśnie trwają próby wydobycia ich z samochodów. Wypadek na Krajowej Siódemce w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego. Z samochodu ciężarowego spadł betonowy element prosto na dwie osobówki. Jedna osoba została ranna. W kierunku Gdańska ruch odbywa się wahadłowo. Widzimy, jakie są warunki na drogach, jak bardzo pogoda kierowcom nie sprzyja. Apelujemy do Państwa o ostrożną jazdę, żeby nie dochodziło do takich zdarzeń. Zmieniamy temat. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę ponad 6 300 000 zł na pośrednika kredytowego. On się nazywa Europejska Grupa Finansowa Council. Twórcy grupy od ponad pół roku są w areszcie. Zarzuty usłyszało aż 28 osób. Pewnie może być więcej. Pokrzywdzonych jest kilkanaście tysięcy osób. Wrocławska spółka działała w około 50 miastach w całym kraju pod marką Personal Finance. Proponowała pożyczki, ale przy tym naliczała horrendalne prowizje i zadłużała klientów na dużo wyższe sumy niż oni sami wnioskowali. Taki przykład. Jeden z klientów w skardze do UOKiK-u napisał, powiedziała, że najlepszym kredytem dla mnie jest kredyt na kwotę prawie 28 tysięcy złotych z ratą 600 złotych miesięcznie, ale żebym się nie przejmował, bo nie muszę wykorzystywać całości pieniędzy, że mogę zrobić tak, że wypłacę wracam. 6 tysięcy to kwota, której potrzebowałem, a udzielono mu na prawie 28 tysięcy, że wypłacam dla siebie tylko 6 tysięcy złotych. Ponad 6,5 tysiąca będzie dla firmy w formie opłaty, a pozostało około 15 tysięcy mogę oddać do banku i wtedy ona zrobi tak, że rata miesięczna będzie 100 zł przez 72 miesiące. Czyli ktoś potrzebował 6 tysięcy, wychodził z kredytem na karku w wysokości 27, prawie 28 tysięcy. No i był problem. Co zrobić, jak uświadomić nasze społeczeństwo, żeby nie dawało się tak nabierać? Bo nie ukrywajmy, takie próby były, są i pewnie będą. Więc musimy sobie jakoś poradzić my sami, zanim dojdzie do tego nieszczęścia i wpadniemy w tarapaty.
To jest naprawdę zastanawiające, bo z jednej strony prawda jest taka, że my wszyscy jesteśmy świadkami tego procederu, bo spotykamy się z tymi ogłoszeniami w sklepach, przy przystankach autobusowych i w różnego typu miejscach, czyli i mamy z tyłu głowy na pewno taki sygnał, że prawdopodobnie w 99% jest to naciągactwo, a z drugiej strony tak naprawdę służby jakiekolwiek istniejące w Polsce tym się nie zajmują. Takim ostatnio, co rzuciło mi się w oczy, to oplakatowanie ulic Wrzeszcza taką reklamówką super tanio, tytoń sprzedam bez, czyli tam bez, wiadomo, że chodzi o to bez akcyzy. Jest numer podany, numer telefonu i te ogłoszenia sobie tam wiszą, widać, że są pozrywane te numery telefonu, czyli ludzie z tego korzystają. No i teraz, czyli w biały dzień na ulicy ktoś oferuje towar bez akcyzy. No i pytanie w tym momencie, dlaczego ktoś nie reaguje? Już nie chcę mu pokazywać palcem, kto powinien zareagować.
Bo to nie tylko odbiorcy potencjalni widzą to ogłoszenie.
Dokładnie, ale akcji nie ma. Dopiero jak się nazbiera, tak jak w tym przypadku, dziesiątki tysięcy pokrzywdzonych, to wtedy dopiero rusza ta machina i ona powoli zaczyna mielić. Tylko, że tak naprawdę mleko się wylało. Jest to już za późno, bo ludzie ponieśli straty i szans żadnych na odzyskanie tych pieniędzy już nie mają, bo transfery gdzieś tam finansowe w ślad za tym poszły. I to jest chyba tak naprawdę dzisiaj ta luka, która jest wykorzystywana, bo samo uświadamianie społeczeństwa na pewno jest ważne i trzeba je prowadzić, ale zawsze znajdą się jakieś techniki i sposoby, żeby osoby, które są w potrzebie finansowej, po prostu uległy chwilowemu jakiemuś tam oczarowaniu, jakiejś legendzie przy tym opowiedziane, bo to są legendy, tak, bo to nie ma nic wspólnego z faktami, tak, to są bajki po prostu. No ale ludzie na to się chwytają, bo z jednej strony mają potrzebę, a z drugiej strony są tylko ludźmi, tak? Więc tu brakuje, wydaje mi się, takiego trochę parasola ochronnego w tym szeroko rozumianym obszarze.
Tutaj padło słowo oczarowanie. Ja się obawiam, że to jest kluczowe słowo dla zrozumienia tego, co się dzieje. A mianowicie ktoś, kto zabiega o tą pożyczkę, czy zabiega o pieniądze, bo musi szybko, ma niespodziewany wydatek czy coś, tak naprawdę skupia się na tym celu pod tytułem muszę dostać te 6 tysięcy czy 10 i jest oczarowany, jeżeli mu się udało.
Oczarowany łatwością.
Łatwością i nie patrzy zupełnie na to, co jest tam zapisane w tej umowie, bo ja rozumiem, że jeżeli to jest umowa, której ktoś potem próbował dochodzić prawnie, egzekwować te środki od ludzi, to było wszystko spisane, to wszystko było widoczne w tej umowie. Ja pamiętam, historia jest podobna, ale pamiętam taką opowieść jednego z notariuszy, który kiedyś zauważył, że przyszedł człowiek, który pożyczał ludziom pieniądze, ci ludzie mieli jakąś własną działalność, 3 sklepy, wpadli w jakiś kłopot i umowa, którą chciał ten pożyczający, była tak sformułowana, że ci ludzie tak naprawdę za 40 tysięcy złotych oddawali własność nieruchomości. I jak on próbował im uświadomić, jakie są skutki, to oni cały czas przytakiwali i tylko ostatecznie pytali, kiedy przyjdzie przelew na te 40 tysięcy złotych. To było jedyne, co ich interesowało. I oczywiście po 2 latach, jak wierzyciel zaczął egzekwować to po prostu opróżnienie lokalu, bo był jego właścicielem, to tak naprawdę się okazało, że to przeniesienie własności to miało być tylko takie pozorne, żeby zabezpieczyć. No nie, no my nie wierzmy, że coś jest pozorne, że coś jest na niby.
Egzekucja jest zawsze prawdziwa.
Egzekucja jest zawsze
pismo
prawdziwa.
I podpisać dostaliśmy się potem.
No to musimy ponosić tego konsekwencje i ja wiem, to będzie może rzecz niepopularna, ale proszę Państwa, jeżeli ktoś się zadłuża na 20, 30, 50 tysięcy złotych, nie jest to instytucja, do której mamy zaufanie, wydajmy 100 zł na poradę prawnika, żeby przynajmniej uświadomił, jakie są zagrożenia, żeby porozmawiać. No ja wiem, czasami jak ktoś jest w dramatycznej sytuacji, to te 100 zł plus VAT to jest dużo, ale tak naprawdę konsekwencje, które ponosimy, biorąc takie zobowiązanie, mogą być jeszcze większe, łącznie no prawie ze zniszczeniem życia, ze stratą całego majątku. Więc ja się zgadzam, że być może oszustom jest w Polsce trochę za łatwo, ale z drugiej strony jest we mnie takie przekonanie, że nikt nie zadba o nasze interesy i nasze pieniądze tak jak my sami. To znaczy zawsze będzie jakiś margines, gdzie ani policja, ani prokuratura no nie poradzi albo po prostu będzie spóźniona, więc uważajmy, co robimy.
10.32, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Piotr Górski, prezes Gdańskich Młynów, Adam Protasiuk, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Rozpisali się Państwo. Pani Ewa napisała tu chyba do Pana Adama. Proszę pana, bo zawieszanie nie jest czynem zabronionym. Chodzi o te ogłoszenia. Policja sama nie może nawet prewencyjnie dochodzić pewnych spraw. Dopiero jak dojdzie do szkody, ewentualnie jak jest doniesienie. Sami nie mogą. Witam z wypowiedzi pana Marcina od Amber Gold. Zapadła mi w pamięć jedna kwestia, że ludzie byli tak chciwi na zysk, że nie czytali umów. Żal mi ludzi oszukanych, czy to przez piramidy, czy pseudobanki, czy pożyczki, ale naprawdę ludzie czasami nie myślą. Ktoś im złote góry obieca albo kredyt bez kosztów i oni już na nic więcej nie patrzą. Owszem, nie powinno być przyzwolenia, ale czasem ludzie chyba troszkę sami są sobie winni, napisała do nas pani Jola. Choć 20 największych instytucji zawarło zmowę cenową, która mogła kosztować Polaków miliardy złotych, już 11 lat unikają za to kary, donosi Forsal. Chodzi o sprawę, kiedy w grudniu ubiegłego roku prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył rekordową karę w wysokości 164 milionów złotych na 20 banków w Polsce. UOKiK stwierdził, że instytucje przez 13 lat wspólnie ustalały wysokość prowizji pobieranych za transakcje dokonywane kartami płatniczymi Visa i Mastercard, tak zwaną opłatę interchange. W Polsce była ona jedną z najwyższych w Europie. Wynosiła około 1,5% wartości transakcji. Niektóre sieci handlowe nie ukrywały, że wskutek tego sprzedawane przez nich produkty były droższe. Wysokie prowizje bankowe przerzucały bowiem na konsumentów. No i konsumenci zapłacili. Ponoć straty poszły w miliardy. Od decyzji prezesa UOKiK-u banki się odwołały do sądów, a tam maraton, który trwa do dziś. Najpierw Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję urzędników. Sąd apelacyjny jednak stanął po stronie UOKiK-u i nakazał Sądowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów jeszcze raz rozpoznać sprawę. Ten następnym razem przyznał rację urzędnikom z UOKiK-u. Jedynie obniżył karę z ponad 160 milionów do 40 milionów złotych. Sąd apelacyjny uznał wyrok niższej instancji za właściwy co do wniosków, ale karę za zbyt niską, więc przywrócił z powrotem 164 miliony złotych. Banki złożyły skargi kasacyjne. No i przedwczoraj wydał wyrok Sąd Najwyższy, który uchylił ten poprzedni wyrok przywracający karę 164 milionów złotych, bo uznał, że sądy nie wzięły pod uwagę dowodów banków, więc sprawa wraca z powrotem do rozpatrzenia. A te dowody, to chodzi o to, że prawo unijne pozwala na zmowę w szczytnym celu. Czyli jeśli chcemy komuś zrobić lepiej, a według banków ten szczytny cel to nauczenie Polaków korzystania z kart płatniczych, kredytowych, bankomatowych. No co teraz? No to
nie jest
sprawa.
Ten szczytny cel, to nie jest to, co pani redaktor powiedziała, bo to ten szczytny cel to jest zupełnie coś innego. Mianowicie, bo ta cała sprawa nie jest jasna, także wcale się nie dziwię, że ona tyle czasu trwa. Musimy sięgnąć pamięcią do początku lat 90., kiedy na całym całym świecie, cały świat korzystał już pełną parą z kart bankomatowych, kart płatniczych i tych wszystkich udogodnień, które się z tym wiążą. Natomiast polski system bankowy zupełnie był w innym świecie. I wtedy była kwestia, jaką drogą to musi zostać sfinansowane. I banki zdecydowały, że sfinansowane to powinno zostać tą drogą, że prowizje od tego typu transakcji będą wysokie przez pewien czas i dzięki temu powstanie cała infrastruktura z tym związana. Ona powstała. Dzięki temu w Polsce ta infrastruktura związana z płatnościami, ona jest jedną z lepszych w Europie, aczkolwiek wątpliwości może budzić, czy ten przejściowy okres, kiedy to funkcjonowało, te 1,5%, powinien trwać 10 czy 11 lat, czy być może zwrot nastąpił już w 2 czy 3 latach. I to są kwestie sporne. Ja nie jestem, jak mówię, miłośnikiem banków, bo one
lubią
w Polsce mają zbyt mocną pozycję,
okazji.
A zachowują się, jak pokazały ostatnie lata, jak ci czasami pożyczkodawcy tych takich dziwnych pożyczek, tak? Natomiast trzeba rozważyć doganianie świata i część, którą niesłusznie zagarnęły banki.
Znaczy te uwagi są oczywiście słuszne, tylko tutaj są dwa elementy. Jak długo to powinno trwać? I to jest jeden z kluczowych elementów. A drugi z kluczowych elementów jest taki, że banki jednak działały w porozumieniu ze sobą. Gdyby to było tak, że każdy bank robi wycenę dla swojej infrastruktury, albo nawet uwzględniając takie produkty jak Euronet, zachowały pozory konkurencji, a tu jednak była twarda zmowa na rynku. Ja przypomnę tylko Państwu, kilka lat temu weszła ustawa, gdzie ustawowo obniżono interchange i wszystkie te opłaty. I ja pamiętam skowyt lobbystów, którzy mówili, że jest koniec rozwoju banków w Polsce, że to po prostu zniszczy system kartowy. Nie, nie zniszczyło systemu kartowego, ale doprowadziło do sytuacji, że ja idę do warzywniaka na rynku w pobliżu mojego
10
domu.
10 złotych zapłacę kartę.
Telefonem płacimy, tam, panie
tam
prezesie.
Tam nawet zapłacę 6 zł. W każdym warzywniaku, w każdej budce na rynku jest w tej chwili terminal, a jeszcze kilka lat temu tego nie było, bo się po prostu nie opłacało. Natomiast ja bym powiedział tak, z całym szacunkiem dla naszego wymiaru sprawiedliwości, ale te daty, o których tutaj redaktor Wysocka czytała, 11 lat procesu, 10 lat, przepraszam, to jest cyrk. Amerykanie w bardzo poważnych sprawach związanych z kryzysem 2008 roku bezwzględnie karząc banki, tam powstał taki system, że banki płacą dość wysokie kary, które wcale tych instytucji finansowych nie rujnują. Nie ma śledztw indywidualnych, ale Departament Sprawiedliwości w Stanach egzekwuje. Był taki moment, że co 3-4 miesiące słyszeliśmy ten bank 4 miliardy, ten 2 miliardy. I jeżeli jest szybka egzekucja, jest pokazane, że to szybko działa, sprawnie, to pokazuje, że prawo to nie jest jakaś spółeczka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli u nas nawet skomplikowaną sprawę, bo ja się zgadzam, że tu są różne racje i absolutna zgoda z prezesem Górskim, ale jeżeli wyjaśnienie takiej sprawy trwa 11 lat, to przepraszam, to nie jest
pieniędzy.
Sąd, tylko to jest to jest rozmywanie jakiejkolwiek odpowiedzialności. Ci bankowcy, nawet jeżeli zostaną ukarani, nawet jeżeli, bo nie przesądzamy ich winy, to po 11 latach tak naprawdę te pieniądze to przez 11 lat straciły i na wartości, i to w ogóle działa inaczej. Ja bym chciał, ale to takie chcieństwo może na wyrost, żeby sądy po prostu działały inaczej. Ta sprawa, bez względu na to, jak się skończy, buduje poczucie bezkarności. Jeżeli 11 lat nie da się zdecydować, czy urząd miał rację, czy nie, to nie jest zdrowa sytuacja. No po prostu i jednak, powiedzmy szczerze, nie chcę, żeby to zabrzmiało politycznie, to jest pytanie, czy sądy jednak nie wymagają jakiejś reformy.
Ale to nie jest kwestia chyba sądów, to jest kwestia procedury i to nie jest kwestia do sędziów, sądów, tylko kwestia tego, jak wygląda u nas procedura.
Panie prezesie, nie, myślę, odwołacza. Że bardziej organizacja pracy. Nie,
mi
myślę,
się wydaje, że tutaj
organizacja
jest,
pracy sądów.
Przynajmniej w mojej ocenie głębszy jest związany z tym, że część naszego starego prawodawstwa bazuje na definicji, że banki są instytucją zaufania publicznego.
I
część naszych przepisów tak jest skonstruowanych. Wiemy, dotarło to już do naszej świadomości, że nigdy prawdopodobnie nie były do końca instytucją zaufania publicznego. I dzisiaj mamy sytuację taką, że to prawo jest tak sensowane inaczej, a sytuacja tutaj przez panią redaktor pokazywana też jest trochę kuriozalna, bo przedsiębiorca, jeżeli musi wykonać jakąś inwestycję, to nie buduje sobie monopolu na jakiś okres czasu i zmowy cenowej nie buduje po to, żeby od samego początku
zarabiać
te inwestycji, tylko przedsiębiorca działa na zasadzie takiej, że musi wziąć kredyt, zadłużyć się po to, żeby z przyszłych dochodów spłacić tą inwestycję. Jeżeli mamy do czynienia z inwestycją, o której tutaj panowie mówimy, to banki powinny się zadłużyć, wyłożyć środki i w perspektywie spłacać to zobowiązanie, a nie korzystać z przywileju, jaki jest tutaj przytaczany.
Bo robiły biznes.
Ten przywilej im się po prostu w tym momencie w ogóle nie należą.
Mm-hmm. Pan Górski, coś na to?
Nie. Tu są racje, tak jak powiedziałem, bardziej aspekt ten mnie interesuje, o którym pan redaktor Artur mówił, czyli ten sądowy, bo to rzeczywiście, to jest najbardziej kuriozalne w tym wszystkim, że wyjaśnienie zajmuje 11 lat.
Przy czym jedna z posłanek z PO akurat powiedziała, że na popularność kart kredytowych u konsumentów pozytywnie wpływają niskie opłaty interchange, a nie wysokie, tak jak banki się bronią i tłumaczą.
Przy czym proszę zauważyć, to też my nie organizujemy żadnej nagonki na te banki. Nikt nie ma wątpliwości, że na początku takie inwestycje były bardzo potrzebne. Oczywiście pytanie, czy tak jak powiedział pan prezes Protasiuk, nie powinno być tak, że banki ze środków własnych, czy z kredytów, czy w jakiś inny sposób powinny były tą infrastrukturę budować, a nie przerzucać wszystkiego na klientów i to w sposób właśnie taki, no będący jednak, jak uznał urząd, formą zmowy. Więc do pewnego momentu tak, tylko pytanie, gdzie jest ta granica, ile tego klienta można tam przycinać, że tak trywialnie powiem i tu jest chyba cała istota problemu.
Piotr Górski, Adam Protasiuk, Artur Kiełbasiński, Iwona Wysocka. 10:47, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Piotr Górski, prezes Gdańskich Młynów, Adam Protasiuk, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Serbia i Czarnogóra są zainteresowane możliwością dobudowania dróg, które połączyłyby te kraje z budowaną trasą Via Carpatia. Trasa ma przebiegać przez Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. No i ma łączyć się z odnogami Via Baltica, czyli połączenia krajów nadbałtyckich z południową Europą. Skutki gospodarcze, proszę panów, Via Carpatia, no i ewentualne zagrożenia. Czy są jakieś, które by z tego wynikały?
Tu jak to można żartować, na dwoje babka wróżyła. Najpierw na plus. Nie ulega wątpliwości, że przez całe lata Polska Wschodnia była absolutnie zapóźniona w budowie dróg, w inwestycjach drogowych. To wynikało z czego? No są dwie teorie. Pierwsza teoria jest taka, że badano ruch, jednak to natężenie ruchu było mniejsze na wschodzie niż na zachodzie. A druga teoria jest taka bardziej spiskowo-polityczna, mianowicie taka, że PO budowała drogi tam, gdzie był jej elektorat, a niekoniecznie na wschodzie. Zostawmy tę teorię, która jest prawdziwa, która jest nieprawdziwa. Faktem jest, że zapóźnienia na ścianie wschodniej były czymś obiektywnym, więc nie ulega wątpliwości, że trzeba budować. Nie ma dobrego połączenia Lublina z Białymstokiem. W sumie nieodległe miasta, a rzeczywiście tam się bardzo, bardzo ciężko jedzie. Cała ta infrastruktura na wschodzie była po prostu przez całe lata podła i absolutnie taki kręgosłup dla Polski Wschodniej jest potrzebny. I to zdecydowanie na plus. To, co jest na minus, ewentualnie jest minusem ze znakiem zapytania, no to jednak jest taka sytuacja, że tworzy się bardzo wygodny dojazd do Kłajpedy. No i z jednej strony oczywiście kibicujemy pięknemu litewskiemu miastu, ale z drugiej strony pamiętajmy, że jest to bardzo poważna konkurencja dla portu w Gdańsku i Gdyni, W rankingu największych bałtyckich portów Klaipėda jest bezpośrednio przed Gdańskiem, więc to jest naprawdę ogromny port. To nie jest jakaś mała placówka rozwijająca się, tylko to jest ogromny port, który być może Gdańsk przegoni, a być może nie przegoni. Więc musimy w taki sposób nie tyle, że wstrzymywać te prace, ale w taki sposób koordynować pracę nad Via Carpatią, aby za dużo nie pojechało do Klaipėdy i żeby jakieś profity z tej budowy miały też polskie porty. Co możemy robić? Po pierwsze, no, szybko dokańczać A1. Tam kluczowa jest budowa obwodnicy Częstochowy. Już jest przetarg, rzeczywiście coś się dzieje. Więc tutaj jakby jak udrożnimy ten główny ciąg w kierunku Gdańska, to będzie argument, żeby nie jechać Via Carpatią, tylko A1. No, ale też powinniśmy pracować nad tym, żeby ta Via Carpatia była dobrze skomunikowana z centralną Polską. Żeby na przykład z tego Lublina kawałek pojechać Via Carpatią, ale potem w jakiś zmyślny, sprytny sposób przeskoczyć do środka Polski, tak żeby sprawnie dojechać do Gdańska. Bo my tak możemy teoretyzować, ile tych towarów wyjedzie do Klaipėdy, a ile nie. Natomiast każdy kontener, który pojedzie do Klaipėdy, jest po prostu stratą Gdańska albo Gdyni. Więc oczywiście budujmy, ale budujmy w racjonalny sposób, taki, żeby jednak to nie było, nie tworzyć sytuacji, w której nasza inwestycja promuje litewski port kosztem polskich portów.
No cóż, trudno się nie zgodzić, a właściwie ja mogę tylko potwierdzić, że rzeczywiście to, te moje obawy są dokładnie takie same. Natomiast ja bym chyba ten akcent takiego balansowania przy tym projekcie bym przeniósł jeszcze trochę na wyższy poziom, czyli konkurencyjności naszych portów w stosunku do innych portów. I teraz to, co się dzisiaj nasuwa tak ad hoc, to jest kwestia wyprowadzania, czy jak gdyby udrożnienia kanałów tych wyprowadzających te towary z portów. O ile Gdańsk jest w miarę położony na tyle elastycznie, że tam miasto aż tak bardzo nie wchodzi w tą infrastrukturę portową i to wyprowadzenie tych towarów odbywa się w miarę płynnie, to o tyle no, Gdynia ma określone problemy i będzie miała określone problemy z wyprowadzaniem tych mas towarowych, bo tak naprawdę postęp tych prac związanych z budową infrastruktury równoległej do Via Carpatia się toczy i rzeczywiście tutaj już jest jak gdyby równoważna atrakcyjność tych dwóch kanałów transportowych, to problem sprowadza się tak naprawdę do możliwości szybkiego wyprowadzenia tych mas towarowych z portów. I tutaj infrastruktura portów w Klaipėdzie i na przykład gdybyśmy chcieli porównać z Gdynią, no niestety jest na korzyść ewidentnie Klaipėdy. Gdańsk też ma pewne rzeczy jeszcze tam do wykonania. Czyli dzisiaj tak naprawdę, jeżeli ma ta Via Carpatia być takim elementem współpracy, a nie konkurencji, no to należałoby ponieść zdecydowanie większy nacisk położyć na wyprowadzanie tych towarów z naszych portów i to nie tylko drogowych, ale chyba w głównej mierze kolejowych, tak? Bo tutaj jest też istotne wąskie gardło. Więc jeżeli byśmy balansowali to w Karpatię tymi inwestycjami, które są niezbędne, nie tylko w samą rozbudowę portów, ale również w te możliwości wyprowadzania towaru, to jest to jak najbardziej potrzebne ze względów, o których tutaj pan Artur powiedział, czyli te zaniedbania, zacofania tych obszarów wschodnich i próby rozwiązania tego problemu.
No jeśli jeszcze żeglugę śródlądową udrążymy, to mamy kolejny kanał dostarczania towarów, więc też mogłoby nas jakoś tam konkurencyjnie w stosunku do Via Carpatii postawić.
Według mnie to ta Via Carpatia, pan Artur wszystkie aspekty jak gdyby poruszył, natomiast ja bym chciał tylko się skupić na takiej końcowej jakby ocenie. Według mnie po pierwsze nieprawdą jest już dzisiaj, że te tereny wschodnie pod względem takim infrastrukturalnym to są zapomniane, że nikt nie pamiętał o nich, ileś pieniędzy nie było wkładanych. Ja dla przykładu podam, ja byłem niedawno w Rzeszowskim przy granicy ukraińskiej i byłem zaszokowany tym, jak jest dobry stan stan dróg, przede wszystkim tych lokalnych, po inwestycjach, które zostały zrobione za pieniądze unijne. Ale jest jeszcze jeden aspekt, który się z tym wiąże. Piękne dojazdowe drogi dwupasmowe, które są puste, jak się je porównuje z tym, co mamy
u nas. Bo natężenie ruchu tam jest mniejsze, to jest
oczywiście.
Ale z czego to wynika, bo mamy świadomość, że tam się nic nie dzieje i że moglibyśmy tam pojechać.
Ale okej, tylko że samo zbudowanie takiej trasy to według mnie bardziej jest prezent dla naszych sąsiadów i myślę, że dzisiaj Polsce, gdzie te środki są ograniczone, my nie mamy nieskończonej ilości środków, ważniejsze by było włożenie tych, o ile pamiętam, 30 miliardów złotych w to, o czym mówił pan prezes, czyli w udrożnienie dojazdu chociażby do Gdyni, zrobienie połączeń wschód-zachód, których nam brakuje. Nasza szóstka się ciągnie, prawda? A2 jest zakorkowana. W związku z tym, według mnie to jest, nie da efektów nam, a zrobimy prezent naszym sąsiadom.
Ale z drugiej strony może się okazać, że razem z naszymi sąsiadami z północy, z krajów nadbałtyckich, z południa Europy, będziemy bliżej, ściślej współpracować. Może to będzie odpowiedź na Europę dwóch prędkości. Może będziemy w stanie gospodarczo jednak z tego coś więcej zyskać. No na dwoje babka wróżyła.
Prawda jest taka, że dopiero jak już powstanie ta droga, to się przekonamy, jak to naprawdę działa.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Piotr Górski, prezes Gdańskich Młynów, Adam Protasiuk, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękujemy.